Dziś w rodzinnych historiach Marcin Gawryszczak, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Będziemy rozmawiać o rodzinie gejerów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Jak to było z gejerami? Najważniejszy jest ten protoplasta, Ludwik. Od niego wszystko się zaczęło w Łodzi?
Zaczęło się w Łodzi od niego, można powiedzieć, w dwóch płaszczyznach. Zaczęło się od niego jako pierwszego wielkiego fabrykanta łodzi przemysłowej, ale też zaczęło się od niego jako w kontekście rodziny gejerów, jak pierwszy przedstawiciel rodziny gejerów, chociaż przybył tu do Łodzi w 1828 roku razem z rodzicami, to pomimo tego, że był wówczas bardzo młodym, bo 23-24-letnim człowiekiem, to on zarządzał firmą. Ojciec, człowiek starszy i z doświadczeniem, odsunął się w cieni, pozwolił temu młodemu człowiekowi prowadzić interesy i Ludwik Gejer w przeciągu kilku lat doprowadził do swojego ogromnego sukcesu i powstania ogromnego, wielkiego, pierwszego w Łodzi pełnowymiarowego przedsiębiorstwa włókienniczego.
Często jak o nim mówimy, to stawiamy go jakoś tam na równi z Szajblerami, ale jeśli chodzi o czas jego działalności, to Ludwik Gejer wcześniej, prawda, rozwinął swoją fortunę.
Ludwik Gejer rozwinął swoją fortunę o wiele wcześniej, tak jak mówiłem, przybył do Łodzi w 1828 roku, wtedy rozpoczął działalność, a już po 7 latach działalności zdecydował się na wzięcie kredytu, czyli z drugiej strony stać go też było na wzięcie takiego kredytu, aby zbudować fabrykę, czyli dzisiejszą białą fabrykę, dzisiejszą siedzibę Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Piotrkowska 282. Szajbler zaczął działać dużo później, 20 lat po Gejerze, więc historia Gejera, do której prawdopodobnie za chwilę dojdziemy, jest o tyle skomplikowana i trudna, że Gejer skończył jako bankrut, ale można powiedzieć, że wszyscy wielcy, późniejsi przemysłowcy nie musieli się uczyć już na swoich błędach, uczyli się na błędach Gejera, na błędach Ludwika. Ludwik, myślę, że powinien być stawiany na równi z nimi, tym bardziej szkoda, że w okolicy dworca fabrycznego w Nowym Centrum Łodzi nie ma alei rodziny Gejerów czy Ludwika Gejera. Jest Szajblerów, jest Poznańskich, jest Gromanów. Gejerowie zostali pominięci.
To, że tak młodemu człowiekowi udało się tutaj na początku przynajmniej zbudować fortunę, to jakiś talent, bo tutaj chyba dużo też było pomocy państwa.
Myślę, że to jest połączenie kilku czynników i samej osobowości Ludwika Gejera. Przede wszystkim dobry moment, bo paradoksalnie dobry moment. Po upadku Powstania Listopadowego rozwinęła się dobra koniunktura gospodarcza właśnie na wyroby bawełniane, plus duża pomoc Komisji Województwa Mazowieckiego jeszcze z lat 20. XIX wieku. Pomoc idąca bardzo dużo na rękę Gejerowi, który przybył tu, dostał plac po południowej stronie stawu, gdzie zbudował dworek Gejera, który również do dzisiaj możemy oglądać, Piotrkowska 286. Dostał teren, dostał zwolnienie z podatków na kilka lat, dostał możliwość przede wszystkim sprowadzania bawełny z znacznie obniżonym cłem o 2/4, czyli o 40%. Te wszystkie czynniki sprawiły, że Gejer rozwinął tu działalność i ta działalność bardzo szybko i bardzo dobrze się rozwinęła, natomiast warte podkreślenia jest też sama osobowość Ludwika Gejera, który był na pewno człowiekiem bardzo odważnym. Sam fakt porzucenia rodzinnej Saksonii, przybycia do Łodzi, postawienia wszystkiego tak naprawdę na jedną kartę, ale z drugiej strony był też człowiekiem wykształconym, ponieważ ukończył Akademię Techniczną w Berlinie, a ponieważ jego ojciec również miał przedsiębiorstwo włókiennicze, to był przygotowany zarówno pod względem teoretycznym do prowadzenia działalności, jak i praktycznym. Dlatego te czynniki w połączeniu z pomocą miasta, w połączeniu z dobrą koniunkturą, no i swego rodzaju szczęściem, zawsze trzeba mieć szczęście w życiu, sprawiły, że Gejer odniósł taki sukces. Bo naprawdę trzeba mówić o sukcesie, do jakiego doprowadził tak naprawdę w przeciągu 10 lat, bo w 1838 to jest zakończenie budowy białej fabryki, 1839 to jest uruchomienie pierwszej w Łodzi maszyny parowej w przemyśle włókienniczym i start pełnowymiarowego przedsiębiorstwa włókienniczego. Wtedy Gejer był pierwszym obywatelem Łodzi, pierwszym fabrykantem i wszyscy inni byli jeszcze wówczas daleko, daleko z tyłu.
No właśnie ta maszyna parowa to było coś, prawda, w Łodzi?
To było coś pod wieloma względami. Przede wszystkim był to ogromny koszt, żeby kupić tą maszynę parową. Gejer kupił ją w Belgii, więc pierwsze wyzwanie finansowe zakupu, drugie wyzwanie finansowo-logistyczne dostarczenia jej do Łodzi. To jest maszyna ważąca kilka ton, dobrych kilka ton. Jest rok 1838 powiedzmy, więc do Łodzi szczytem komunikacji jest wóz zaprzągnięty w woły. Kolej zostanie dociągnięta do Łodzi dopiero 30 lat później, więc z firmy braci Cockerill w Belgii ta maszyna parowa została dostarczona do Antwerpii. Z Antwerpii morzem do Gdańska, z Gdańska do Nieszawy Wisłą na barce, a z Nieszawy już do Łodzi na wozach konnych, czy wozach ciągniętych przez woły, co już było ogromnym wyzwaniem. To nie jest dzisiejsza autostrada 1, tylko drogi piaszczyste. I kolejne wyzwanie po dostarczeniu już i zainstalowaniu maszyny, to kolejne dwie rzeczy, które były problemem, czyli znalezienie odpowiedniej obsługi i przeszkolenie robotników do obsługi maszyny parowej. Nauczenie też robotników, że maszyna parowa jest wynalazkiem technicznym, ale normalnym w cudzysłowie, a nie związanym z jakimiś czarnymi mocami. No bo przecież jeśli powiedzmy na początku lat 40. robotnik zobaczył maszynę parową, czyli coś, co spala się węgiel, powstaje energia, napędza kilkaset maszyn, przy tym hałasuje. Jest taki cytat, hałasuje parą z gęby gwizdo jak diabeł, to on od razu miał skojarzenie, że to siły nieczyste. I kolejne wyzwanie było zapewnienie tutaj też źródeł energii, czyli towaru, które można było spalać w tych maszynach, w tej maszynie parowej, czy później w maszynach parowych. Pamiętajmy, że Łódź nadal nie ma połączenia kolejowego, więc można było spalać tylko drewno. Drewno wówczas jeszcze pochodzące jeszcze bogatej w lasy okolicy Łodzi. To jest jeden właśnie z powodów. Te maszyny parowe, które w Łodzi się rozwinęły tak szybko, ich liczba się zwiększyła, że po łódzkich lasach praktycznie nam zostały tylko nazwy dzielnic. Olechów, Chojny i tak dalej. Wszystkie drzewa zostały wycięte i dopiero w 1861 roku zaczęto spalać węgiel. Geyer próbował też sobie poradzić w inny sposób. On po pierwszym sukcesie jeszcze kupił dobra w Rudzie Pabianickiej. No dzisiaj to już jest dzielnica Łodzi, wtedy pod Łodzią. Otworzył tam kilka innych przedsięwzięć. Jedną z nich była kopalnia torfu właśnie na potrzeby pracy maszyny parowej, ale torf również szybko się skończył, dlatego niezbędne było połączenie kolejowe.
Czy Geyer tutaj pozostał tylko w Białej Fabryce, czy on się jakoś rozbudowywał?
Czy sam kompleks Białej Fabryki Geyer został dokończony właściwie już po śmierci Ludwika Geyera, bo ostatnie skrzydło wschodnie, dzisiejszy budynek D, został ukończony w 1886 roku. Natomiast w latach 40. XIX wieku Geyer wykupił dobra w Rudzie Pabianickiej i tam zainwestował w troszkę inne biznesy, można powiedzieć. Zainwestował w olejarnię, w tartak, w gorzelnię, we wspomnianą już kopalnię torfu. Troszkę przeinwestował, za dużo gałęzi, oddzielnych od siebie gałęzi przemysłu, działalności wytwórczej zaczął prowadzić. Chciał jeszcze przy tym wszystkiego sam dopilnować, więc to fizycznie było niemożliwe. Natomiast największe komplikacje przyniosła gorzelnia, ponieważ w czasie jednej z kontroli Izba Skarbowa, można tak powiedzieć, odkryła, że Geyer produkuje w gorzelni dużo więcej niż to oficjalnie było zgłoszone, więc Geyer został oskarżony o malwersacje finansowe. Na podatki zawsze trzeba było uważać, może powiedzmy w ten sposób. Dodatkowo w Łodzi wówczas panowało takie przeświadczenie, że Geyera jako tego pierwszego obywatela, najbogatszego mieszkańca Łodzi, no nic mu nie może złego się stać, a jednak on został wsadzony do aresztu, ponieważ nie chciał zapłacić grzywny. Po tym jak znalazł się w areszcie, pieniądze szybko się znalazły, ale to taka albo ciemna, albo ciekawa karta historii życiorysu Geyera.
A jak było z domami Geyera? Geyer też zmieniał lokum, bo ten dworek, o którym pan wspominał, to było pierwsze mieszkanie, tak?
Tak, to było pierwsze mieszkanie i tam Geyer do końca życia mieszkał. Trzeba tu zaznaczyć, że wspomniane już inwestycje w Rudzie Pabianickiej nietrafione, problemy, które to spowodowały, dodatkowo pożar fabryki na początku lat 50. XIX wieku, pojawienie się konkurencji, czyli rozwijających się innych przedsiębiorstw, a także przede wszystkim wybuch wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych i głód bawełniany sprawiły, że Geyer pod koniec życia był de facto bankrutem. Przedsiębiorstwo, fabryka włókiennicza została zatrzymana w 1862 roku i przez 5 lat tutaj nic się nie działo pod względem produkcyjnym. Dopiero w 1867 roku jeden z bankierów, Ginsberg, wykupił długi Geyera, uruchomił ponownie fabrykę, dał Geyerowi nawet prawo zarządzania nią. Geyer ją zarządzał w zamian za udział w zyskach, ale był to udział już nie 100%, kiedy był sam właścicielem, tylko 40%, reszta szła dla bankiera, czyli de facto na spłatę długów. Natomiast to był rok już 1867, Geyer już był schorowanym człowiekiem i niedługo po tym oddał zarząd nad fabryką swojemu najstarszemu synowi, a sam zmarł 21 października 1869 roku de facto jako bankrut. Ten ostatni rok życia spędził właśnie w dworku, zajmował się ogrodnictwem, można tak powiedzieć, bo to też właśnie jego po części hobby, a po części bardzo praktyczne podejście, bo Geyer dużo wcześniej, w 1845 roku, napisał artykuł o hodowli marzanny. Marzanny, czyli rośliny służącej do produkcji barwników do farbowania tkanin, więc to było takie połączenie praktyki i przyjemności, ale był również w tym kierunku wykształconym człowiekiem. Zresztą już w momencie przybycia do Łodzi w 1829 roku w jego domu znajdowały się 74 książki. To jest bardzo pokaźne biblioteka, jak na, powiedzmy, na koniec lat 20. XIX wieku, pokaźna biblioteka, co tylko podkreślało po pierwsze jego szerokie horyzonty, a po drugie dobre wykształcenie i chęć rozwoju po prostu.
Tak troszeczkę odbiegał od późniejszych fabrykantów, którzy potrzebowali budować sobie jednak okazałe rezydencje, tak? No ten dworek na pewno okazały nie jest.
Ten dworek okazały nie jest, ale jest bardzo ładny, klasycystyczny, taki przyjemny dla oka cały czas według mnie. Natomiast to też trzeba pamiętać, że on został zbudowany, kiedy Geyer dopiero rozwijał swoją działalność. To wie, jaką decyzję Geyer by podjął, gdyby miał budować swój dom później. Należy pamiętać, że wraz z dorastaniem synów Geyera, rodziny, drugie pokolenie Geyerów w Łodzi już miało swoje wille, wille przy ulicy dzisiejszej Czerwonej, należące do Ryszarda, Eugeniusza, Emila Geyerów, czy pałacek przy ulicy Przybyszewskiego. Więc nie można tak powiedzieć, że Geyerowie nie mieli takich siedzib, natomiast sam Ludwik nie, natomiast jego dzieci już jak najbardziej, jego synowie, mieli bardzo ładne wille, które do dzisiaj możemy oglądać przy ulicy Czerwonej, która była, powiedzmy, w XIX wieku praktycznie prywatną ulicą Geyerów, otoczona willami rodziny. Wszyscy bracia byli sąsiadami, mieszkali obok siebie.
A jak to było z dobroczynnością? Czy Ludwik też ma coś na koncie dobrego, tak jak właśnie później Scheiblerowie czy poznańscy?
Oczywiście, że i Ludwik Geyer ma bardzo duże zasługi w kontekście rozwijania życia kulturalnego, życia społecznego miasta. Tym bardziej szkoda, że jest, tak nam się wydaje, może tak nam się wydaje jako osobom pracującym w Białej Fabryce, czyli w miejscu, które on stworzył, że nadal jest troszkę pomijany w Łodzi, przynajmniej troszkę zapomniany. Był animatorem życia kulturalnego miasta, wówczas bardzo skromnego. Sam Geyer w tym wspomnianym spisie majątku, w którym ja wspominałem o tych 74 książkach, były też wymienione skrzypce, więc prawdopodobnie sam na nich grał, potrafił na nich grać. Więc lubił muzykę i sam założył Łódzkie Męskie Towarzystwo Śpiewacze. Pomagał też, znaczy pomagał, organizował w swojej fabryce zabawy taneczne, amatorskie przedstawienia amatorskiego teatru, więc tego typu rzeczy są też jego jak najbardziej zasługą. To też trzeba pamiętać, że to jest tylko 20 lat, powiedzmy, bo ta działalność, o której teraz mówimy, to są początek lat 40. Zakładanie tych towarzystw. Jednak Łódź była wtedy jeszcze stosunkowo niewielka w stosunku do Łodzi, jaka była, kiedy największym przemysłowcem był Scheibler czy Poznański. W latach 60., 70., 80. to już ogromna różnica pod względem i bogactwa tych fabrykantów, ale przede wszystkim ogromna różnica pod względem rozwoju Łodzi, pod względem infrastruktury i pod względem ludności, więc Geyer, trzeba podkreślić, zaczynał właśnie animować, rozwijać życie kulturalne miasta, życie charytatywne. Zresztą jego następcy, jego synowie również mieli duży wkład w rozwój kultury, szkolnictwa na terenie Łodzi.
Miał sporo dzieci, tak?
Dzieci miał sporo. Miał trójkę dzieci nieślubnych i ósemkę dzieci, powiedzmy, legalnych. 6 synów i 2 córki, więc podsumowując, miał 11 dzieci. Nawet zostając przy ósemce jego potomków legalnych, liczbę jego wnuków już można liczyć w kilkudziesięciu praktycznie, więc rodzina była bardzo szeroka, bardzo rozwinięta. Natomiast trzeba podkreślić, że sam Geyer zadbał o wykształcenie swoich synów, ponieważ wiadomo było, że przejmą po nim zakłady. Synowie odbywali staże w zakładach, uczyli się tego, wyjeżdżali na studia zagraniczne, więc Ludwik, tak jak sam był wykształcony w manufakturze ojca i w Berlinie, tak swoich synów również doprowadził do tego, że byli dobrze przygotowani do zarządzania fabryką. Synowie w 1886, kilkanaście lat po śmierci Ludwika, założyli spółkę akcyjną, towarzystwo akcyjne Ludwika Geyera, która zarządzała dalej fabryką, rozwijała produkcję. Wtedy już też zostały zbudowane zakłady po drugiej stronie ulicy Piotrkowskiej, w miejscu, gdzie dzisiaj inwestycje prowadzi Monari. I firma założona przez Ludwika Geyera pozostała w rękach rodziny do wybuchu II wojny światowej. Tak naprawdę do ostatniego możliwego momentu, brutalnie mówiąc. Więc to też świadczy o tym, że rodzina była dobrze przygotowana do zarządzania fabryką, bo pamiętajmy, że po drodze była pierwsza wojna światowa, ogromnie niszcząca zakłady, później kryzys z początku lat 20. związany z hiperinflacją, później wielki kryzys gospodarczy, a jednak Geyerowie z sukcesem zarządzali, sukcesami zarządzali cały czas firmą.
Geyer był protestantem?
Geyer był protestantem, był ewangelikiem. Tu można powiedzieć tak uogólniając, że wszyscy fabrykanci praktycznie przybyli z Niemiec, byli ewangelikami, Heinzlowie byli tylko katolikami, natomiast zatrudniając robotników Polaków, robotnicy byli katolikami, więc Geyerowie również pomagali przy budowie katedry, chociaż wspomagali też budowę kościoła świętego Mateusza, czyli parafii ewangelickiej. Jeśli dobrze pamiętam, to dzwon parafii świętego Mateusza został oddany w warsztatach mechanicznych zakładów Ludwik Geyer, czyli takich pobocznej działalności, ale skoro była to fabryka włókiennicza, to wszystkie części zamienne, a później i całe maszyny o prostszej konstrukcji były produkowane na miejscu i właśnie w takim oddziale fabryki został oddany dzwon dla świętego Mateusza. Może tu powiem jeszcze taką rzecz. Są wspomnienia Heleny Geyer z domu Weil, żony Gustawa, Geyera, syna Ludwika, ona opisując ślub, który miał miejsce w latach 70. bodajże XIX wieku, powiedzmy 30-40 lat po przybyciu Ludwika do Łodzi i po zetknięciu się rodziny Geyerów z kulturą polską, ona opisuje, jak przybyli, pochodziła z majątku spod Łodzi, jak przybyła z mężem po ślubie, po weselu do miejsca jego zamieszkania, czyli obok Białej Fabryki, to zostali powitani chlebem i solą, czyli już te 30-40 lat po przybyciu Geyerów został przejęty ten typowo polski zwyczaj przez tą niemiecką de facto wtedy jeszcze rodzinę.
No właśnie, tak się zastanawiam, czy czuli się Niemcami, Polakami. No wiadomo, że Polski też nie było, to był czas rozbiorów. Zwróciłam uwagę na taki zapis, gdzieś przeczytałam, że kiedy potem już miał problemy finansowe i prosił o pomoc, to też powoływał się na to między innymi, że był lojalnym poddanym cara, że między innymi właśnie nie wspomógł powstania listopadowego.
Tak, no to są zawsze te kwestie narodowościowe, poczucia tożsamości są trudne do oceny, nieskomplikowane, niejednoznaczne, zwłaszcza, że jak nie można wprost się zapytać tak naprawdę. Faktycznie no, Geyer, tak samo jak i inni fabrykanci, nie wspomagali ani powstania listopadowego, ani styczniowego. No, z ich perspektywy była to niepotrzebna ruchawka, która mogła im tylko zaszkodzić w interesach. Ale tak wspominałem o tym przyjmowaniu polskich zwyczajów, polskich tradycji. Natomiast już w 1912 roku był spis ludności Łodzi, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, i Geyerowie jako jedyni podali, że są pochodzenie niemieckie, narodowość polska. Więc już czuli się chyba bardziej Polakami. Zresztą tragicznie zakończona historia życia Roberta Geyera, czyli wnuka Ludwika, tak naprawdę ostatniego zarządcy fabryki z ramienia Geyerów, też właśnie o tym świadczy, że Geyerowie czuli się Polakami. Zresztą nawet może nie tylko samo zakończenie życia przez Roberta Geyera, ale cała jego działalność, bo Robert był zaangażowany w działalność takiej kanapowej, niewielkiej partii jednakowoż, Polskiej Partii Stronnictwo Prawicy Narodowej. Robert pomagał zakładać Polskie Towarzystwo Historyczne w Łodzi. Robert Geyer został zamordowany przez Gestapo 12 grudnia 1939 roku, także będziemy mieć w przyszłym roku za 12 miesięcy 80. rocznicę śmierci. Został zamordowany przez Gestapo, nie do końca wiadomo czemu. Prawdopodobnie albo odmówił podpisania Volkslisty i był to pokaz siły niemieckiej, siły Niemców wobec innych fabrykantów, że to już nie są czasy I wojny światowej i muszą się bezwzględnie podporządkować. Jest też druga teoria, druga najpopularniejsza teoria, mówiąca o tym, że kilka dni po śmierci Geyera do Łodzi przybył Heinz Himmler. Być może Geyer został poproszony o powitanie w imieniu łódzkiej społeczności, miał odmówić i śmierć była karą za to. Mówiąc o rodzinie Geyerów, o poczuciu tożsamości, warto wspomnieć jeszcze przynajmniej o Stanisławie Geyerze. Był to syn Eugeniusza Geyera, czyli wnuk Ludwika, który zgłosił się na ochotnika do pułku ułanów i poległ w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Więc to już jest bezpośrednie oddanie życia, czyli najwyższa ofiara za ojczyznę, za Polskę. Niecałe, tak naprawdę 90 lat po przybyciu rodziny do Łodzi. Z tych 90 lat prawie 88 odbyło, kiedy Polski nie było jako państwa, więc jest to bardzo ciekawa historia, bardzo interpretacja już jest osobistą rzeczą każdego tak naprawdę, ale myślę, że można oceniać, że Geyerowie tymi Polakami się na pewno poczuli.
Wracając jeszcze właśnie do Roberta Geyera, właściwie znamy przebieg tych wydarzeń, bo byli świadkowie chyba, tak, którzy opowiadali, jak to mniej więcej wyglądało z ich strony.
Tak, jest relacja świadka, bodajże ogrodnika wówczas pracującego u Geyerów. Ale cała historia zaczęła się od tego, że został aresztowany Karol Geyer, czyli kuzyn Roberta, więc Robert Geyer udał się ze swoim kolegą Gwido Jonem, też synem fabrykantów Jonów, mających fabrykę odlewnie maszyn tak naprawdę przy Piotrkowskiej 217, udali się razem do niemieckiego komendanta miasta w celu wstawienia się za kuzynem. Nic tam nie wskurali, a kiedy wrócili do domu na Piotrkowską 280, czyli obok Białej Fabryki, tam czekało już na nich Gestapo. Jest właśnie relacja ogrodnika, który w tym czasie ukrywał się bodajże w jakiejś szopie, widział wracającego Roberta i Gwido Jona. Po chwili usłyszał krzyki, oni wybiegli z domu i zostali zastrzeleni na podwórzu strzałami. Gestapo strzelało do uciekających, więc wiemy, jak to się odbywało, nie wiemy, tak jak wspominałem, dlaczego tak się stało. i prawdopodobnie niestety nie uda się tego ustalić, ponieważ w polskich archiwach raczej nie ma nic, być może w jakimś niemieckim archiwum jest jeszcze jakiś dokument, który pomógłby rozwikłać tą zagadkę, natomiast prawdopodobnie niestety motywacje działania Niemców nigdy nie zostaną wyjaśnione. Tu jeszcze może warto podkreślić, że okoliczności śmierci sprawiły, że Niemcy oczywiście wydali zakaz pogrzebu oficjalnego. Pogrzeb miał być w terminie znanym tylko dla rodziny, natomiast robotnicy fabryki Geiera dowiedzieli się o tym i tłumnie udali się na cmentarz pomimo grożących jawnych represji. Ale to też jest pokazanie, myślę, że w ciekawy sposób, chociaż w tej tragicznej historii, i związków rodziny z fabryką i robotników z fabryką. Bo to też chyba świadczy o tym, jak Robert był postrzegany przez robotników, skoro pomimo tych wszystkich trudności oni postanowili uczestniczyć w jego ostatniej drodze, nie patrząc na zagrożenie, jakie to ze sobą niosło. To też była swoista manifestacja. Dzisiaj już ciężko jest porozmawiać z kimś, kto pamięta te czasy, kto pamięta czasy fabrykantów, natomiast rozmawiałem z panią, która tu pracowała po wojnie w Eskimo, natomiast jej ojciec pracował przed wojną jako kierownik oddziału rytowni. Ona wspominała, że z opowiadań ojca wynika taki obraz właśnie, może to teraz tak ładniej, sentymentalnie brzmi, ale takiego ducha gejerów, czyli właśnie takiej uczciwości, dobrego zrozumienia, dobrego podejścia Roberta do robotników. Jej ojciec wspominał, że Robert, kiedy były problemy finansowe, przecież lata 30., początek lat 30., szczególnie to okres wielkiego kryzysu gospodarczego, uczciwie wychodził, mówił, że no, fabryka ma ogromne problemy, on nie jest w stanie zapłacić w tym miesiącu, w tym tygodniu pensji. Robotnicy, jak są uczciwie traktowani, oni również uczciwie mimo wszystko pracowali, więc ten duch Geiera jakoś w taki bardzo pozytywny sposób się objawiał.
Teraz Muzeum Włókiennictwa opiekuje się grobami gejerów?
Muzeum się opiekuje, już od dawna tak naprawdę opiekuje się grobami, natomiast w październiku tego roku Czarek Pawlak, prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem, oficjalnie przekazał nam opiekę nad grobami, więc jest to też już usankcjonowane prawnie, można powiedzieć. Dbamy o groby, jest też plan zbiórki środków na rewitalizację pomnika Gustawa Geiera, znaczy pomnika grobu Gustawa Geiera razem z rodziną, bo nagrobek Ludwika został odnowiony kilka lat temu ze składek zebranych w trakcie kwesty właśnie prowadzonej przez Towarzystwo Opieki, więc również w ten sposób staramy się dbać o dziedzictwo gejerów, nie tylko o dziedzictwo jako białą fabrykę, która jest naszą siedzibą, ale i groby, czyli miejsca pamięci o rodzinie gejerów w Łodzi. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o postaci Ludwika Geiera, ja serdecznie zapraszam wszystkich na imprezę, można powiedzieć, na wydarzenie, które będziemy organizować 6 stycznia, to jest Trzech Króli, ale to też jest rocznica urodzin Ludwika Geiera, więc będą drugi raz organizowane urodziny Ludwika Geiera. W godzinach otwarcia muzeum, czyli 9-17, będą miały miejsce warsztaty dla dzieci. Rodzice w tym czasie będą mogli albo posiedzieć przy kawie, albo posłuchać wykładów, które będą, dwa wykłady są planowane, jeden właśnie o Geierach, a drugi o innych łódzkich fabrykantach, a ponieważ są to urodziny Ludwika Geiera, więc na pewno będzie też tort.
Zapraszał Marcin Gawryszczak, Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę.